Na początku naszego programu koszykówka, rozczarowanie. Tak w skrócie można nazwać stan, w którym znaleźli się kibice i sami koszykarze z Termetu na IBC Zielona Góra w sobotni wieczór. W półfinałowym meczu o Puchar Polski, który rozgrywany był w Warszawie, z Termet wydawało się, że pewnie awansuje do wielkiego finału. Zielonogórzanie prowadzili różnicą 13 punktów na 7 minut przed końcem z polskim cukrem Toruń. No i nagle stanęli. Ostatecznie polski cukier odrobił straty. W dramatycznej końcówce zielonogórzanie popełniali mnóstwo błędów i przegrali 69-72. O przyczynach tej porażki, bardzo bolesnej, rozmawiamy z Łukaszem Koszarkiem. Kapitana z Telmetu Jacek Białogłowy w Warszawie pytał również o rozpoczęte dziś zgrupowanie kadry narodowej.
Chyba to jest rozczarowanie, jeżeli pierwsza drużyna przyjeżdżająca jako faworyt, chwalona za świetną grę, przegrywa w półfinale.
Na pewno rozczarowanie, ale może to nie jest rozczarowanie, tak jak pan powiedział, że faworyt i tak dalej, świetna gra, bo turniej rządzi się swoimi prawami, natomiast rozczarowany, że ten mecz mieliśmy pod kontrolą i prowadziliśmy tam te 37 minut i te niewytłumaczalne chyba 18-2 ostatnie, to jest naprawdę, nie powinno się zdarzyć i tam popełniliśmy kilka błędów, nie trafiliśmy paru rzutów, no tak się zdarza, no. Także to jest piękno i przekleństwo koszykówki, że nie można się cieszyć za wcześnie.
Zdenerwował się trener Tabak chyba na mnie na konferencji, kiedy zapytałem, czy nie było błędem zdjęcie pana, bo mam wrażenie ja, że się gra od tego momentu posypała, bo pan grał świetną czwartą kwartę. Pan ma jakąś ocenę tego faktu, że pan schodzi i nagle rozsypuje się zespół?
Nie, to jest tak, że wygrywamy razem, przegrywamy razem i... Tak w sumie robimy przez cały sezon, że gram trochę i później schodzę, więc nie można absolutnie na to patrzeć pod tym względem, więc po prostu parę błędów popełniliśmy, parę strat niecelnych rzutów, które zazwyczaj trafiamy osobiste i w ogóle nie byłoby rozmowy o tym.
Natomiast miałem wrażenie, że czuł się pan bardzo dobrze w tym meczu, w tej czwartej kwarcie, to już zaczął pan magicznie tam grać. Może mocno powiedziane, ale...
Znaczy, wpadły dwa rzuty i później też wyszedłem pod koniec, także no swoje szanse mieliśmy, po prostu nie wykorzystaliśmy.
Był to, jak rozmawialiśmy chwilkę przed meczem, troszeczkę taki test dla was, tak? Bo dość dawno jednak nie graliście w polskiej lidze z drużyną stopu. Ostatnio ten lekki dołek. Wydawało się, że z Saratowem wyszliście z tego dołku. Przegrywacie z tym polskim cukrem. Jak ten test wypadł w takim razie?
A nie jesteśmy wcale tak daleko. Wiadomo, że teraz te problemy ze zdrowiem, chłopacy Joe Thomason, Drew przede wszystkim brakuje jego, bo oczywiście grał, pomagał, ale był na tam 30-40% jego możliwości, więc na pewno czekamy, aż Drew wróci. Teraz mamy ten czas, żeby odpocząć i tyle, bo marzec mamy bardzo trudny, więc wszystko, co najgorsze, dopiero się zbliża.
Czyli wbrew pozorom, mimo tego rozczarowania, jakiś tam pan promyk optymizmu widzi? Po tym teście, jeszcze raz powtórzę, test meczu z polskim cukrem?
Myślę, że tak. No, powiem tak, że w tych bliskich meczach, no, czy w tych meczach z czołówką, prowadząc w 37 minucie tam 5 punktami, to zawsze bym wziął taki rezultat. Bo to jest tam, gdzie chcesz być w 37 minucie, więc nie wykorzystaliśmy swoich szans.
Rozjeżdża się teraz drużyna, pan jedzie na kadrę, kadra ostatnio w oparach tak smrodu, brzydko mówiąc. Jak pan to widzi, jak wy się teraz spotkacie, to też pan myśli, że taka atmosferka przynajmniej na początku, teraz zresztą się pewnie pan z reprezentantami widział przy okazji tego pucharu. Nie chcę wnikać w te już kulisy, bo tam właściwie wszyscy wszystko powiedzieli, oświadczyli. Natomiast czuć, że coś jest nie tak?
Nie, między nami jest wszystko dobrze, więc myślę, że to jest duma i przywilej grać dla reprezentacji. I zrobimy wszystko, żeby właśnie ten pierwszy mecz po powrocie z Chin był taki naprawdę bardzo mocny. Słyszałem, że się sprzedało bardzo dużo biletów, więc mam nadzieję, że to zrobimy z tego święto koszykówki. I na chwilę chociaż może zapomnimy o jakichś tam tych pozaboiskowych sytuacjach.
Z Mike'iem Taylorem rozmowy też były przy okazji, teraz już w pucharu?
Chwilkę rozmawialiśmy, ale tak nic wielkiego.
Kto będzie kapitanem teraz właściwie?
A nie wiem, absolutnie. Nie, myślę, że nie, ale nie, bo nie mam pojęcia. Myślę, że tak jak zawsze będzie głosowanie demokratyczne.
No a jeżeli w tym demokratycznym głosowaniu padnie wybór na Łukasza Koszarka, no to jako zwolennik koszykarskiej demokracji Łukasz Koszarek powinien się zgodzić i przyjąć opaskę kapitana. No, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać na zgrupowanie kadry, które rozpoczęło się dziś. Natomiast teraz inny z zielonogórskich koszykarzy, Przemysław Zamojski, Puchar Polski w Warszawie i turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. To tematy, o których sam Przemysław Zamojski.
Co się właściwie w tej końcówce wydarzyło? Jest pan w stanie cokolwiek racjonalnie to wyjaśnić?
No, z tego, co było widać, zanotowaliśmy kilka strat. Wrócili do gry, bo już tam naprawdę mieliśmy dobry moment, gdzie było ponad 10 punktów przewagi i myślałem, że naprawdę dowieziemy to zwycięstwo i będziemy jutro grać w finale, a niestety tak się nie wydarzyło i ten szalony rzut z odchylenia za 3 punkty Bartosza Diduszki, no to naprawdę. No ale to jest właśnie puchar, to się dzieją czasami rzeczy niesamowite, no i tego byliśmy świadkiem w tym półfinale.
Wydawało się, że ten mecz z Polskim Cukrem Toruń to taki troszeczkę sprawdzian z Telmetu, tak? Bo w lidze prowadzicie, parę tygodni nie graliście z zespołem z czuba tabeli, i był mecz z Polskim Cukrem Toruń. To chciałem zapytać pana w takim razie, jak wypadł ten sprawdzian, czy w ogóle to tak traktować, czy to puchar zupełnie inna sprawa niż liga, czy jednak coś pokazał ten mecz o was, o czymś świadczy to, co się stało?
Nie, uważam, że raczej to jest osobna sprawa, zupełnie inne rozgrywki, no to jest, mówię, gra się dzień po dniu i ta dyspozycja czasami, do zobaczenia, trenerze. I ta dyspozycja po prostu czasami jest najważniejsza, żeby dobrze zagrać. Tak naprawdę mieliśmy mecz w kieszeni, no i zagraliśmy słabo w końcówce i daliśmy sobie wyrwać to zwycięstwo. Tak trzeba to określić i mam nadzieję, że wyciągniemy z tego jakąś lekcję na przyszłość, żeby lepiej takie końcówki rozgrywać.
Rozjeżdża się teraz drużyna, bo siedzimy w holu hotelu. Nie wiem, czy pół drużyny wraca do Zielonej Góry, czy przypadkiem nie mniej niż połowa zawodników, a Przemysław Zamojski najbardziej spektakularnie, bo do Indii się wybiera za miesiąc mniej więcej. Tak, na razie do Gdańska, tak jak rozmawialiśmy przed wylotem. To jeszcze raz proszę szeroko, jak będzie teraz wyglądała pańska droga do Indii, przez Indię do Tokio.
Droga będzie wyglądała tak, że już od poniedziałku zaczynamy treningi stricte przygotowujące nas właśnie pod turnieje. W kolejny piątek wyjeżdżamy do Sankt Petersburga na trzeci przystanek z serii United League, więc tam będziemy mieli okazję sprawdzić się, w nowym zestawieniu, bo chcemy trochę poeksperymentować jeszcze, póki mamy czas przed najważniejszym turniejem. Później wracamy. Już trenujemy stacjonarnie w naszym ośrodku w Gdańsku na miejscu. Później wyjedziemy jeszcze na chwilę na obóz za granicę, gdzieś w podobne klimaty, jakie panują w Indiach, bo będziemy próbowali się dostosować do tego jak najlepiej. I na koniec takim ostatnim testem będzie czwarty przystanek, już stricte finał tego United League właśnie w Sankt Petersburgu. I to będzie takie nasze ostatnie przetarcie już przed tym turniejem kwalifikacyjnym w Indiach.
W tych Indiach, kogo macie za rywala i jak tam wygląda system kwalifikacji?
Za rywala mamy Brazylię, chyba tam za Hiszpanię teraz się zmieniło, że wskoczyły Czechy, z tego co widziałem. No, są ciężkie drużyny, myślę, że jesteśmy i tak jedną z lepszych drużyn na tym turnieju i no, musimy po prostu potwierdzić. Wiadomo, że nie będzie łatwo, takim naszym celem zakładamy sobie, żeby po prostu wyjść z grupy, przejść ćwierćfinał i w półfinale, jeżeli dojdziemy już do tej czwórki, będziemy mieli jakby swoje dwie szanse, żeby zdobyć ten upragniony awans, jak się uda.
A ile drużyn wchodzi, przepraszam?
Będzie występowało 20 zespołów i awansują 3 zespoły z tego turnieju w Indiach.
Czy wy w hierarchii stoicie tak, że rzeczywiście można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że jesteście tam jednym z kandydatów do tej trójki?
No tak siebie rozpatrujemy w tych kwestiach i z takim nastawieniem jedziemy, żeby tą kwalifikację udało się zdobyć już w tym pierwszym turnieju. Jeżeli no to by się nie udało, wtedy miesiąc później w Debrecen
na Węgrzech
dokładnie rozgrywamy kolejny turniej, to już jest taki turniej ostatniej szansy, gdzie będą występowały, gdzie będzie 6 zespołów, z którego tylko jeden dostanie ostatni bilet na olimpiadę.
Tyle Przemysław Zamojski. Myślamy już pewnie na Igrzyskach Olimpijskich. Najpierw oczywiście turnieje kwalifikacyjne do tych igrzysk. Liga ma przerwę do 27 lutego, jeśli chodzi o Stelmet. Zielonogórzanie powrócą na wielki hit i wyjazdowe spotkanie z mistrzami kraju Anwilem Włocławek, a o koszykówce jeszcze w magazynie sportowym Radia Zachód mówić będziemy. Radio Zachód. A teraz siatkówka, za nami runda zasadnicza rozgrywek drugoligowych. 4 z 5 lubuskich drużyn zagrają w play-offach. Pierwsze miejsce w grupie czwartej zajęła po rundzie zasadniczej Astra Nowa Sól. Pozycję lidera Astra przypieczętowała zdecydowanym pokonaniem w minioną sobotę przed własną publicznością Olawi Oława 3-0. W play-offach Koliberki zmierzą się z Bielawianką Bielawa, a my o dotychczasowej części sezonu oraz o celach i planach na te decydujące play-offowe mecze Jakub Lesiński rozmawiał z trenerem Astry Przemysławem Jetonem.
Całą fazę zasadniczą jakby pan generalnie podsumował i ocenił w waszym wykonaniu?
No, trzeba ocenić bardzo dobrze, tak, bo pierwsze miejsce, 2 porażki tam gdzieś nam się przytrafiły. Były wzloty, upadki, jak to w zasadzie w sporcie bywa i no tak jak na przestrzeni całego sezonu, no musi gdzieś takie coś być. Pozytywnie, tak, pozytywnie, bardzo pozytywnie. Ja mam nadzieję, że przynajmniej to, co jeszcze lepsze, to jeszcze przed nami będzie i nastąpi w odpowiednim momencie, czyli no te play-offy, no to już tym żyjemy, bo to jest ten punkt docelowy dla nas.
No właśnie, z Bielawianką, tak? To już możemy oficjalnie powiedzieć, będziecie się mierzyć. Pan jest zadowolony, że akurat tak się ułożyło?
Z Bielawianką w tym sezonie graliśmy 2 razy. 2 razy wygraliśmy po 3-0, ale Bielawianka jest na fali. Oni zaczynali z nami sezon i zaczynali z nami tą drugą rundę rewanżową i w tej drugiej rundzie przegrali z nami 3-0, a później wszystkie mecze wygrali. Oni mają dłuższą serię zwycięstw w naszej grupie. Wszystkie mecze oprócz tej pierwszej kolejki mają do przodu i na pewno są napędzeni i będzie bardzo trudno ich gdzieś tam powstrzymać. Pierwsze mecze gramy u siebie, więc mam nadzieję, że w tych 2 meczach no sprostamy, tak, no gramy przed własną publicznością. Mam nadzieję, że to będą fajne widowiska i do Bielawy już z jakimś tam powiedzmy bagażem na plus pojedziemy, żeby przypieczętować awans do turnieju półfinałowego.
A co wy właściwie musicie w swojej grze poprawić już, żeby być tak stuprocentowo gotowym na te play-offy?
Dzisiaj na pewno zagrywka była niestabilna i ogólnie słowo klucz to jest stabilizacja tej gry, żeby ona nie falowała, bo momentami naprawdę wygląda bardzo fajnie, a potrafimy wpaść w jakiś tam dołek. Także nad tym cały czas ta stabilizacja i powiedzmy no praca nad mentalem, wciąż cały czas motywowanie, a nie zachwycanie się i stanie w miejscu w tej naszej dobrej grze.
Jakie generalnie cele pan przed zespołem postawi na te play-offy?
No naszym celem ogólnie cały sezon jest awans do turnieju półfinałowego, więc no na play-offy nie ma nic innego, tylko przejście tej rundy. Mamy w tym sezonie 1 rundę play-off, 1 z 4. No, my będziemy faworytem, na nas będzie presja spoczywała. Także cel jest jeden, tą presję przetrwać i zrobić swoje. No, zwyciężyć całą konfrontację tej rundy z Bielawianką.
A pierwsza liga was interesuje? Chcielibyście awansować już teraz, jakby była taka możliwość?
Już teraz, z tego co wiem, raczej nas nie interesuje. Ale różnie może być w sporcie. Bronić się raczej nie będziemy. No, róbmy swoje, na pewno tak docelowo. Było to ustalane już kilka lat temu. Ten sezon, gdzie powinniśmy zacząć się bić o pierwszą ligę, dopiero nastąpi po zakończeniu tego obecnego sezonu. Ale no, różnie wszystko bywa. Zobaczymy.
Gdy też hala się buduje, to fajnie byłoby, prawda, w nowej hali zagrać wyżej.
No nie powiem, że to chyba jest taki troszeczkę spisek, żebyśmy razem z tą halą weszli do tej pierwszej ligi, tam zagrali pierwszy mecz. Plany planami, realizacja może być różnie. Jeszcze raz powtórzę, jest to sport i tutaj nie ma scenariuszów, nie można sobie wyreżyserować i iść zgodnie z planem. Różnie bywa, ale tak, do tego chcielibyśmy dążyć, żeby już na tej hali zagrać pierwszy mecz w pierwszej lidze.
Teraz 2 tygodnie zdaje się przerwy, tak, do play-offów? Jak te 2 tygodnie generalnie spędzicie?
Mamy teraz taki powiedzmy luźniejszy weekend, bo nie mamy meczu. Poprzednio też mieliśmy taki sam i w tych przerwach staramy się jakiś mecz sparingowy zawsze rozegrać, żeby ten cykl meczowy zachować. Najczęściej pod koniec tygodnia, więc czwartek, piątek. Myślę, że w tym tygodniu będzie podobnie, w piątek coś powinniśmy zagrać, jeszcze czekamy tam jakieś tam potwierdzenie. A tak poza tym cały tydzień w zasadzie tak samo pracujemy, już troszeczkę schodzimy z takich mocnych jednostek. Są to bardziej mniej obfite czasowo, a bardziej powiedzmy w jakość, w dynamikę. Po to, żeby w play-offach już wszystko zafunkcjonowało tak jak trzeba.
Tyle Przemysław Jeton, trener Astry Nowa Sól. A my dodajmy, że na trzecim miejscu w tabeli po rundzie zasadniczej w grupie czwartej znalazł się Sobieski Żagań, podopieczni trenera Krzysztofa Dobka. W ostatnim spotkaniu pokonali MUKS Ziemię Milicką 3-1, no i tym samym przypieczętowali awans do fazy play-off. No to teraz Marek Stańszewski z trenerem Sobieskiego, Krzysztofem Dobkiem.
Jesteście w czołowej czwórce drużyn. Jakby pan podsumował ten sezon zasadniczy w wykonaniu swoich podopiecznych?
Dla mnie nieważne, kto jak zaczyna. ale ważne jak kończy. Prawdziwi faceci, można powiedzieć, zawsze dobrze kończą. My skończyliśmy to na trzecim miejscu, a więc taki pierwszy cel nasz został osiągnięty, pierwsza czwórka. No i teraz mamy 2 tygodnie do przygotowania się do playoffów z Akłum Wałbrzych. Postaramy się zrobić dużą niespodziankę i mam nadzieję, że przejść i pojechać dalej, pobawić się tą siatkówką w turnieju półfinałowym, aczkolwiek dzisiaj, gdzie chłopaków nastawiałem właśnie na taką zabawę, radosną siatkówkę, tego nie było. Widać było spięcie, presję, trudny mecz, ale fajnie, że wygrany.
W Zielonej Górze nie mieliście żadnych atutów, by wygrać mecz. Tutaj początek meczu także przegrana z mocno osłabionym zespołem z Milicza. Były jakieś obawy, że może się nie udać ten awans do czwórki?
Mnie nie interesuje, czy zespół przyjeżdża tu, czy jest osłabiony, przeciwny. Jak widać, brak tylko jednego rozgrywacza nie wpłynął na słabszą grę przeciwników. Grali dobrze, na luzie, wywierali presję zagrywką. Natomiast wracając do tego meczu, fajnie, że redaktor powiedział, z Zieloną Górą, no przydarzył nam się słaby mecz, złe jakieś tutaj podejście chyba było chłopaków. Tutaj ripostę cyknę trenerowi Zasuskiemu, mówił o pstryku w nosa. Powtórzę, nieważne kto jak zaczyna, ważne jak kończy. No, Zielona Góra zaczęła od pozycji lidera po 3 czy 4 kolejkach. My od 7 miejsca, no ale widać u nas są prawdziwi faceci dobrze kończą.
No, jeśli chodzi o ten zespół prawdziwych facetów, to w tej chwili po rundzie zasadniczej jakby pan ocenił, kogo postawiłby pan najwyżej w tej hierarchii?
Ja nie postawię tu nikogo. Nowa Sól wykorzystała swoje szanse, jest liderem, wygrała tą ligę. My jesteśmy na 3 miejscu, tu były nieduże różnice punktowe. Z ostatnich meczy dużo siedzę na wideo, oglądam, oceniam naprawdę bardzo dobrze grę Bielawy. To jest bardzo solidny zespół, może sprawić niespodziankę. Natomiast no, ta czwórka pierwsza myślę, że lekko odstawała od pozostałych zespołów. No i wyszło na koniec, tak jak właściwie ja od początku ligi obstawiałem, że taka będzie czwórka. Są to naprawdę bardzo wyrównane zespoły, bo to widać po pojedynkach między zespołami, z Nową Solą na równo, z Wałbrzychem na plusik, z Bielawą mieliśmy problemy, ale po walce przegrywaliśmy, także ewidentnie są to wyrównane zespoły i te playoffy na pewno będą ciekawe.
Hubert Mańko, Sobieski Żagań. Awans do najlepszej czwórki, no ale zaczęło się kiepsko.
Tak, zaczęło się kiepsko, ale ja od początku wiedziałem, że my ten mecz wygramy. Tak samo tu na początku sezonu słyszałem, że się śmiano z tej drużyny, że ona nic nie osiągnie, szczególnie chłopcy z Zielonej Góry tutaj się naśmiewali, że przegrywamy pierwsze 2 mecze. Potem doszedłem do tej drużyny, wszystko się zmieniło tak naprawdę na dobre, mieliśmy lekki kryzys, ale ja tu przyszedłem tylko i mam jeden cel, jak przychodzą tutaj awans do pierwszej ligi i to się nie zmienia. I myślę, że cała drużyna w to wierzyła od początku sezonu, dlatego ten mecz tak wyglądał. Prawda będzie taka, że te 3 mecze z Wałbrzychem teraz nie będą się liczyły, bo dla nas będą się liczyły tylko te 3 mecze w półfinale już. Jesteśmy pewni swojego zwycięstwa i to tylko chciałem powiedzieć.
Patryk Mendel.
Zajmujemy 3 miejsce, absolutnie się nie boimy. I chcemy grać dalej. To nie jest tak, że my sobie odpuścimy już teraz play-off, mimo że mówiliśmy przed sezonem, że czwórka to jest nasz cel, ale my chcemy grać dalej i absolutnie się nie boimy zespołu z Wałbrzycha, zwłaszcza, że udało nam się ich ograć 2 razy w tym sezonie i tylko tak dalej chcemy to podtrzymać.
Adrian Kołodziejczyk.
Mamy tą czwórkę, o którą walczyliśmy, taki był cel, a teraz wszystko, co ugramy wyżej, to będzie jak najbardziej na plus. Często mamy jakoś tak problem, nie wiem, czy z koncentracją, czy nie możemy tak jakoś dobrze wejść w tego pierwszego seta, bo patrząc się też na inne spotkanie, zawsze gdzieś tam nam ciężko było wejść od początku i teraz mamy troszeczkę czasu i na pewno chcemy wstrzelić się formą właśnie w te play-offy, żeby po prostu przejść do następnej fazy.
Sobieski zagra z ekipą z Wałbrzycha. Liczymy oczywiście na awans do kolejnej rundy podopiecznych trenera Krzysztofa Dobka. A w grupie pierwszej mamy 2 drużyny, które awansowały do fazy play-off. To oczywiście Olimpia Sulęcin i Orzeł Międzyrzecz. Derbowy mecz w ostatni weekend między tymi drużynami, który zakończył fazę zasadniczą tych rozgrywek. W Międzyrzeczu lepsi okazali się Sulęcinianie, wygrywając z Orłem 3-1. No i pierwsze miejsce już wcześniej zapewniła sobie właśnie Olimpia Sulęcin, prowadzona przez trenera Łukasza Hajca. Ryszard Rachlewicz był na tym meczu i najpierw właśnie trener Łukasz Hajec.
No cieszymy się z 3 punktów tutaj, bo na trudnym terenie. Cieszy gra, naprawdę no mieliśmy też trochę swoje problemy zdrowotne. Dzisiaj mogłem też przetestować Łukasza Durbajłę. Pierwsze 2 sety bardzo dobrze się spisał i mówię, no No naprawdę tworzy się solidny zespół taki, gdzie będzie mógł walczyć o ten powrót do pierwszej ligi.
Przed Wami play-off, pierwsze mecze z Konspolem Słupca. Już się do tych meczów zaczęliście przygotowywać, czy czekaliście jeszcze i dopiero te 2 tygodnie poświęcicie na te przygotowania?
Tak na dobrą sprawę, my całą tą rundę sobie założyliśmy, że po prostu koncentrujemy się na własnej grze, na tym, żeby ten zespół funkcjonował bardzo dobrze w systemie blok-obrona, rozegranie, i naprawdę tutaj zrobiliśmy ogromny postęp, jeżeli chodzi o naszą grę w tych elementach. No i teraz mamy 2 tygodnie na to, żeby się przygotować. Znamy bardzo dobrze tego przeciwnika. Nie można go zlekceważyć, bo to jest solidny zespół walczący.
A w końcu z nimi przegraliście w Pucharze Polski.
No tak. No i mówię, no tu będziemy teraz 2 tygodnie poświęcimy na przygotowanie na Słupce.
Mariusz Szulikowski, jeden z dwójki grających trenerów drużyny Orła Międzyrzecz. Przegraliście, ale naprawdę fantastyczne widowisko. Ja już dawno nie widziałem tutaj w Międzyrzeczu hali wypełnionej do ostatniego miejsca i tak głośnego, niesamowitego dopingu.
Wiedziałem, że przyjedzie bardzo dużo ludzi i tak jak powiedziałem chłopakom przed meczem, że dla takich chwil, dla takich momentów warto grać w siatkówkę, bo co niektórzy pewnie po raz pierwszy coś takiego widzieli i po raz pierwszy grali przed taką publicznością. Wiadomo, to są derby rządzą się swoimi prawami. Było fajne widowisko, no niestety Olimpia znowu była od nas lepsza, ale przegraliśmy z podniesioną głową, walczyliśmy.
Maciej Kordysz, zawodnik Olimpii Sulęcin. Dzisiaj wszedłeś, kiedy już koledzy i rywale byli rozgrzani. Chyba ciężko się tak wchodzi do gry w środku spotkania.
No na pewno, ale taka jest rola zmiennika. No jak się wchodzi, wiadomo, że z boku się obserwuje i trochę więcej się widzi jak na boisku i trzeba było wejść i pomóc. No, czy to ja jestem na boisku, czy kolega. Wchodzimy i mamy zrobić swoje. No, udało się, 3 punkty wywozimy z derbu i to nas cieszy.
Już w tej chwili myślicie o play-off?
No już tylko to zostało, już dzisiaj zakończyliśmy na pierwszym miejscu, tą kropkę na tej postawiliśmy i teraz czekamy tylko na rywala, bo to nie wiadomo.
Już wiadomo, Konspol Słupca.
To szkoda, bo powiem szczerze, że liczyłem na Międzyrzecz, bo to zawsze są derby, lepszy smak. No, ale
i bliżej, tak?
A to już bez różnicy, bo szykujemy się na rywala, który to będzie, to jak już jest ta Słupca, no to na nich się szykujemy, no i mam nadzieję, że pójdzie to po naszej myśli.
Piotr Haładus, drugi z dwójki szkoleniowców grających drużyny Orła Międzyrzecz.
Tych kibiców się zgromadziło mnóstwo i to z Sulęcina, z Międzyrzecza, atmosfera była naprawdę chyba w tym sezonie najlepsza z wszystkich meczy, jakie graliśmy. Już wiemy, że naszym przeciwnikiem będzie Wilczyn. Zespół bardzo dobry, na każdej pozycji mają silną obsadę, aczkolwiek spokojnie w naszym zasięgu. Była u nas taka umowa, że mieliśmy awansować do 4, jak awansujemy, to w tym trójmeczu będzie grał drugi skład. No i myślę, że trzeba będzie dotrzymać słowa. Czyli tutaj nie mówię od razu, że będziemy się poddawać i oddawać ten mecz. Natomiast
ja sądzę, że jednak ambicja i tak, wola zwycięstwa weźmie górę.
Oczywiście, zawsze tak jest, że się mówi, że możemy coś tam odpuścić, ale finalnie każdy chce wygrać. My też na pewno będziemy chcieli wygrać ten mecz, spotkać się gdzieś tam w turnieju półfinałowym, obojętnie z kim. Być może to będzie w Nowej Soli nawet, jeśli oni awansują. Zobaczymy. Zobaczymy też, jak zdrowotnie będziemy wyglądali, bo troszeczkę mamy swoich kłopotów w tym sezonie. Ale już musimy wyczyścić głowy po lidze. Liga zakończona, teraz play-offy, czyli tak naprawdę wartość zawodników często można poznać dopiero teraz, bo to jest tak zwane najważniejsze granie. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
No czekamy na te play-offy z udziałem lubuskich drużyn, Orła Międzyrzecz, Olimpii Sulęcin, a także Astry Nowa Sól i Sobieskiego Żagań. W play-offach nie zobaczymy za to na pewno siatkarzy AZS-u. Zielonogórzanie wygrali wprawdzie ostatnie spotkanie na wyjeździe z Rosiek Syców 3-1, ale to nie wystarczyło. Czy z 5. pozycji, którą zajął zespół AZS-u, można się w ogóle cieszyć? Można być zadowolonym? Jakub Lesiński pytał o to trenera akademików Wiktora Zasowskiego.
No, sezon udany, bo naszym celem było spokojne utrzymanie. To utrzymanie już sobie zapewniliśmy praktycznie miesiąc temu i też trzeba sobie szczerze powiedzieć, że my byliśmy w grupie mocniejszej niż rok temu. Zrobiliśmy 30 punktów, wygraliśmy 10 spotkań, 6 przegraliśmy, zrobiliśmy więcej punktów niż w tamtym sezonie, byliśmy poza 4, a w tamtym sezonie byliśmy na 4. miejscu po rundzie zasadniczej, mając 26 oczek. W innych grupach mają zespoły po 25, 24 punkty, 22 i są w tej czwórce, także no niestety, trochę pech, ale na ogół trzeba powiedzieć sobie szczerze, że na warunki nasze tutaj obecne, jest to wynik na miarę oczekiwań i szkoda tylko, że jeszcze nie udało się grać dalej.
Ten początek był bardzo dobry w waszym wykonaniu, to trzeba jasno podkreślić. Jeszcze po 6 kolejkach byliście liderem w tej grupie.
No tak, no wiedzieliśmy, że jak dobrze wystartujemy, to nam się będzie łatwiej grało i grało się łatwiej, bo przed sezonem te piąte miejsce brałbym w ciemno, ale już tak z biegiem czasu, jak się wygrywało tam na początku i dobrze to wyglądało, to człowiek nabierał jakiegoś tam apetytu i liczył na tą czwórkę. Później trochę te trudniejsze mecze przyszły przed końcem roku i na przełomie roku. Wtedy już wspinać się jeszcze bardziej, liczyć punkty i czekać na innych. No, dlatego trochę zabrakło, bo mówię, my zrobiliśmy wszystko, żeby być w tej czwórce, bo my wygraliśmy z tymi, co mieliśmy wygrać, tak naprawdę, plus bonusy, plus wygrana z Żaganiem wyżej notowanym, wygrana z Bielawą wyżej notowaną, to jednak tutaj my nie możemy nic sobie tam jakoś specjalnie zarzucać, tylko też trzeba się zastanowić, czy inni grali na maksa i czy inni nie podarowali komuś tam punktów.
A który z tych 16 meczów wam wyszedł najlepiej? Mam tutaj na myśli zarówno korzystny dla was wynik, ale też grę, która ciebie by osobiście satysfakcjonowała.
Było kilka tych spotkań. Czy to był mecz z Bielawą u siebie, czy w Oławie, gdzie Oława jeszcze na początku sezonu wyglądała bardzo dobrze i była w pełnym składzie, licząca nawet na walkę o play-offy, o czwórkę, w solidnym składzie personalnym, także tutaj to na plus. No i ten ostatni mecz z Żaganiem na pewno pokazał, że zespół nasz potrafi grać z tymi lepszymi, teoretycznie lepszymi od siebie, a można wygrać i to w trzech setach bardzo gładko.
Wspominałeś o tym, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, takie jest nawet powiedzenie, a najbardziej żałujesz już teraz, kiedy wiadomo, że już ten sezon dobiegł końca, tej porażki właśnie w Bielawie 1-3, to było 21 grudnia 2019 roku, 13 kolejka. Właśnie tamtych punktów uważasz, że w tym końcowym rozrachunku najbardziej zabrakło?
Ciężko teraz, mówię, na chłodno już tam, ciężko tak sobie tu gdybać, bo równie dobrze mogliśmy gdzieś te indziej punkty połapać, to był faktycznie mecz za 6 punktów.
Tym bardziej, że Bielawa tak naprawdę jest w tej czwórce, a ma tylko punkt więcej od was, prawda?
Tak. No, na pewno tam, gdybyśmy pokusili się o jakieś punkty, to mogłaby być ta czwóreczka, ale też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że wtedy byliśmy w takim okresie, że jeszcze nie kalkulowaliśmy w ten sposób, żeby już tam liczyć te punkty. My sobie tam może gdzieś tam na początku sezonu liczyliśmy, że 30 punktów, jeszcze z Robertem Bittnerem rozmawiałem na ten temat, że 30 punktów nam w zupełności wystarczy. Mamy te 30 punktów i nam nie wystarczyło punktów, zabrakło do czwórki.
To jest magazyn sportowy na 103.6. Teraz królowa sportu w naszym magazynie. Sporą furorę zrobiła Kornelia Lesiewicz podczas halowych mistrzostw Polski do lat 18 i 20 w lekkiej atletyce. Zawodniczka ZS-u AWF-u Gorzów dwukrotnie pobiła w Toruniu rekord Polski w biegu na 300 metrów. W eliminacjach pobiegła 38.12, a w finale zanotowała równe 38 sekund. Lesiewicz oczywiście zdobyła złoty medal, deklasując rywalki. Nad drugą Aleksandrą Lis miała ponad 2 sekundy przewagi, a ze złotą medalistką rozmawiał Filip Górecki.
Zupełnie się nie spodziewałaś tego, jak że będzie aż tak dobrze?
No nie spodziewałam się, że wykręcę aż taki dobry czas, jednak wiedziałam, że zostałam dobrze przygotowana przez mojego trenera Sebastiana Papuga.
Eliminacje 38-12, to już ten rekord poprawiony i co pomyślałaś przed finałem, da się jeszcze?
Przed finałem pomyślałam sobie, że nic nie muszę, nikomu nic udowadniać, ale jednak w środku pomyślałam sobie, że fajnie byłoby poprawić własny rekord, fajnie byłoby pokazać, że stać mi na więcej i pokazałam tego pazura na bieżni i pokazałam, że potrafię i że mogę.
Jaka pierwsza myśl się pojawiła, kiedy spojrzałaś na zegara tam 38.00?
No byłam w szoku, zabrakło mi słów w tamtym momencie.
Rozmawiałem z trenerem przed chwilą, trener mówi, a jeszcze można było z tego biegu wyciągnąć, to nie był perfekcyjny bieg.
Znaczy nie miałam do końca rywalek, które pobiegłyby na takim samym poziomie jak...
2:18 przewagi nad drugą, to też coś mówi?
Tak, gdyby były dziewczyny, które pobiegną no dosłownie prawie, że tak samo jak ja, to też ten bieg by inaczej wyglądał.
Jest rekord i jak patrzymy jeszcze na inne ciekawe statystyki, 7 ex aequo wynik w historii Polski, rekord też, lepszy wynik od rekordu 20, no i zagadka kogo rekordu?
Siostry mojej przyjaciółki Natalii Kaczmarek.
No właśnie, Natalia Kaczmarek też tu zaczynała w Gorzowie i wyszła w świat. Ciężko uciec od takich skojarzeń, że idziesz trochę drogą Natalii, a może nawet i jeszcze lepszą drogą.
No, Natalia Kaczmarek jest naprawdę świetną zawodniczką i pójść w jej ślady to byłoby coś świetnego. Powiedziałam, że chciałabym kiedyś w przyszłości biegać w tak dobrej sztafecie, jaka jest teraz aktualnie w Polsce, 400 metrów żeńska.
Na razie cel to są Mistrzostwa Europy, które juniorów oczywiście, które się powoli rysują chyba całkiem niezłych barwach.
No mam nadzieję, że pojadę na te Mistrzostwa Europy do Rieti i tam powalczę o jak najwyższe miejsce.
A jak przełożyć zimę na lato?
Hala była dla mnie tylko takim małym przetarciem przed stadionem. Tak naprawdę do moich głównych celi zaliczam stadion, tylko stadion.
Skąd się wzięła Kornelia Lesiewicz w lekkoatletyce?
Kiedyś, dawno temu zaczynałam na biegach szajowych i tak to jakoś wyszło, że skończyłam na lekkiej atletyce.
Rodzinne tradycje, słyszałem, też są.
Tak, rodzinne. U mnie w rodzinie wszyscy bardzo lubili biegać, biegają. Moja mama, jak i moja ciocia też biegały na tym samym dystansie co ja, więc chyba mam to w genach.
Rodzice też kibicowali, widziałem, mocno wspierali, tak?
Tak, mam od nich zawsze największe wsparcie, są na każdych moich mistrzostwach Polski, nawet przylecieli ze mną do Baku.
Sporo tych medali, podsumowanie na zachod.pl. Dodajmy jeszcze, że reprezentanci AZS-u WF-u Gorzów zdobyli 3 złote i 2 brązowe medale. ZLKL Zielona Góra może pochwalić się 1 medalem. Halowych Mistrzostw Polski brąz w konkurencji skokłotyczce, dodajmy, wywalczył główny faworyt Zielonogórzan na tej imprezie, Eryk Fursewicz. Reprezentacja Lubusza Słubice z kolei wywalczyła 2 srebrne medale. Krzysztof Wyrwas w konkurencji skoku w dal wywalczył właśnie srebro. No i Jakub Czak w biegu na 60 metrów przez płotki również wywalczył srebro. Oba medale w rywalizacji do lat 20. Z kolei Marcin Jung został mistrzem Polski do lat 18. W wieloboju ten zawodnik reprezentuje Agros Żary. Teraz o futbolu. Na naturalnym boisku w podzielonogórskiej Świdnicy w sparingowym meczu szykująca się do rozgrywek rundy wiosennej trzecioligowa Lechia Grandbud Zielona Góra zremisowała z również szykującą się do rozgrywek, tyle że czwartoligowych, Karino Gubin 3-3. Trenerzy obu ekip mieli sporo zastrzeżeń do gry podopiecznych, ale do inauguracji rozgrywek ligowych pozostało jeszcze kilka tygodni i pewnie będzie czas na niezbędne korekty. Z trenerami i z zawodnikami rozmawiał Marek Stańszewski.
Andrzej Sawicki, szkoleniowiec Lechii Grandbud Zielona Góra. Sparing z Kariną zakończony rezultatem 3-3. Zadowolony jest pan z gry? Pierwszy raz na normalnej nawierzchni?
No nie jestem zadowolony. Jest na pewno lekkie usprawiedliwienie, że wyszliśmy pierwszy raz na trawę, no ale rywal myślę, że też wszedł pierwszy raz. Także ogólnie no, do przerwy, no co tu można powiedzieć, przegrywaliśmy 3-1, graliśmy fatalnie. Jest jeszcze moment czasu, taki do 3 tygodnie do ligi, natomiast no tak nie może być. No, myślę, że dzisiejszym sparingiem są osoby, które zyskały, a są osoby, które straciły, bo to nie może być tak, że gramy mecz kontrolny tak, żeby sobie gdzieś tam zagrać. Dlatego zanalizuję to, pooglądamy wideo i gdzieś będziemy gdzieś te pionki przestawiać na szachownicy.
Jak liczna jest w tej chwili kadra Lechii Grandbud?
Mamy ponad 20 zawodników, mamy teraz, wiadomo, po połączeniu możliwość też gdyby dobierania zawodników z drugiej drużyny. Dzisiaj wystąpił Topolski w drugiej połowie. Nie ukrywam, że będę jeszcze gdzieś tam niektórych z tych zawodników korzystał i muszę szukać gdzieś optymalnego ustawienia na mecz ligowy. Za tydzień jedziemy do rezerw Lecha Poznań na taki bardzo wymagający sparing. No i trzeba powiedzieć tak, że no, na pewno w formacji defensywnej nie ma tutaj suwerenności, to się rzuca, no, to jest jak gdyby nasz stempel w tych przygotowaniach, tracimy praktycznie co mecz 3 bramki, no, to jest karygodne, to jest niedopuszczalne.
Ile jeszcze będzie tych sparingów do rozpoczęcia ligi?
Mamy jeszcze 3, tak jak powiedziałem, za tydzień Lech Poznań 2, później gramy z Zorzą Ochlą i kończymy z Wartą Gorzów przed ligą.
Łukasz Garguła, Lechia Grand Budzi, Girona Góra. Pierwszy sparing na normalnym boisku, no chyba to jest zupełnie inna gra.
Zdecydowanie inna gra, tym bardziej, że byliśmy non-stop w treningu na boisku sztucznym. Myślę, że ta adaptacja to teraz następuje od tego sparingu. Mamy już możliwość trenowania na normalnej nawierzchni, ale na piaskowej. Myślę, że ten okres do pierwszego meczu dobrze wykorzystamy. Będziemy zdecydowanie lepiej się prezentować niż to było w pierwszej połowie, bo oczywiście stwarzaliśmy sytuację, mogliśmy jeszcze z 2 bramki strzelić, natomiast te 2 bramki, które padły, no to nie powinny paść, ale na spokojnie trzeba to przeanalizować i dalej się skoncentrować na naszej pracy. Ta nasza gra w defensywie to gdzieś tam historia z jesieni podobna i my musimy, myślę, że jeszcze więcej czasu poświęcić na tą pracę w defensywie, bo tutaj Karina dochodziła do sytuacji, ale ja powtarzam, że te bramki, które wykorzystała, no nasze błędy.
Jarosław Mistrz, Koloniowiec Kariny Gubin, remis 3-3 z trzecioligowcem, no, wynik na pewno cieszy i gra w pierwszej połowie chyba też.
Druga połowa jest tak niejako poza oceną, bo też Andrzej wystawił w pierwszej połowie teoretycznie ten najmocniejszy skład i my się praktycznie też, bo obserwując mecze w trzeciej lidze, to te personalne osoby występują. My również wystawiliśmy w pierwszej połowie najmocniejszy skład, którym żeśmy dysponowali. No i zadania, które realizowaliśmy w pierwszej części tego spotkania, pozwalają nam dość dobrze patrzeć na pracę, którą żeśmy wykonywali od stycznia do tego momentu. Cieszy też fakt, że mogliśmy na trawie naturalnej pograć, bo tu w naszych warunkach, nawet jak jest taka pogoda, to ciężko znaleźć boiska w takim stanie, jak tutaj na Świdnicy przygotowali nam. I myślę, że sam przebieg spotkania i ten wynik do przerwy 3-1 nas gdzieś może ukierunkowywać w dalszej pracy na następny miesiąc, bo 4 tygodnie mamy jeszcze do pierwszych spotkań. Natomiast są też mankamenty, na których musimy też popracować i więcej uwagi zwrócić, zwłaszcza w konstruowaniu przejścia zawodniku z fazy obrony do ataku. To nam dobrze wychodzi. Natomiast sama organizacja gry w obronie w momencie, kiedy tracimy piłkę na połowie przeciwnika, te fazy do skoku pressingowego i też zachowania przy dłuższych piłkach, a również też finalizacja, to są takie elementy, na które musimy zwracać uwagę. Mankamentem trochę jest nasza wąska kadra. W drugiej połowie już wyszli zawodnicy z rocznika 2-4, 2-2, 2-0 i tutaj widać, że brak rezerw, brak ogrania na poziomie seniorskim jest widoczny w samych poruszaniach, mechanizmach funkcjonowania zespołu. A jestem bardzo zadowolony i chciałbym podziękować Andrzejowi i działaczom, że mogliśmy zagrać w takich warunkach tu w Świdnicy.
Który to wasz sparing i ile jeszcze zagracie do rozpoczęcia ligi?
Jest to 4. na sparing, bo pierwszy mecz od razu żeśmy zagrali na zgrupowaniu w Słubicach z Frankfurtem, następnie Sodrą Mietków, 10-0 wygrany, następnie 4-2 Sarkom, teraz Lechią. Wypadł nam w przyszłym tygodniu sparing z rezerwami Chrobrego i tutaj będziemy mieli czas na to, żeby dać zawodnikom odpocząć, bo wczoraj jeszcze crossfit w Zielonej Górze mieliśmy te codzienne treningi w wymiarze 5 w tygodniu, troszeczkę dają też się wyznaki, zwłaszcza tym zawodnikom, co grają dłużej i praktycznie nie mają możliwości wymiany, tak jak tutaj Andrzej to zastosował, dlatego myślę, że ta pauza w przyszłą sobotę będzie wskazana. I przedostatnia kolejka sparingów to jest Promień Żary w Żarach i 7 marca w Bobrowicach z A-klasowym Bobrem. Bobrowice też na naturalnej nawierzchni w Bobrowicach.
To było towarzyskie piłkarskie spotkanie. Teraz także o towarzyskiej imprezie, tyle że koszykarskiej. Możliwość spotkania się po latach, ale także rywalizacja sportowa. Obecnie raczej w formie rekreacji i zabawy. Za nami 3. międzynarodowy turniej oldboyów imienia Piotra Galanta. W miniony piątek do zielonogórskiego Drzonkowa zjechało się aż 16 ekip. Po 8 męskich oraz tyle samo żeńskich z całego kraju, w tym koszykarze z Niemiec. W rywalizacji pań nasz region nie reprezentował żaden zespół, za to w gronie oldboyów najlepsi okazali się Zastalowcy. Zielonogórzanie, naszpikowani dawnymi gwiazdami z poprzednich dekad, pokonali w finale turnieju poznaniaków grających pod dumnym szyldem Chyżych Dziadków 34-28. Finałowym zmaganiom przyglądał się Jakub Lesiński.
Robert Markowski, Zestal Zielona Góra, no to gratuluję wygranej w całym turnieju. Jak pan oceni ten finał, no i cały wasz występ?
Myślę, że fajny meczek, mógł się podobać szeroko zebranej publiczności, przyjaciół koszykówki amatorskiej, odbojowej. No mecz zacięty był, końcóweczkę, żeśmy trafili dwie trójki, pobroniliśmy dobrze, zasłużone zwycięstwo. Fajny turniej, fajna zabawa, z każdym rokiem turniej się Piotrka Galanta rozwija, coraz więcej, no rekordowa ilość drużyn, 16, 8 męskich, 8 kobiecych. Fajna zabawa, fajne spotkanie, można spotkać przyjaciół z zawodowego boiska, także no nie widzę tutaj żadnej rzeczy, która by mi się nie podobała.
W tym finale Poznań właściwie no do samego końca walczył z wami.
A dokładnie, dokładnie. Trochę mieliśmy delikatnie osłabiony skład, bo nie było paru chłopaków, którzy w turnieju grali. Paweł Szcześniak, Konrad Witrylak, także, ale w każdym meczu trzeba walczyć. Czy są wszyscy, czy nie wszyscy, trzeba walczyć. I cała drużyna dzisiaj walczyła, także brawa dla wszystkich zawodników dzisiejszego meczu.
U pana widzę, zdrowie dopisuje, no i forma też chyba jest.
No, myślę, że troszeczkę tam mógłbym więcej do tej formy dołożyć, ale jak na ten czas, to uważam, że forma jest dobra, ale liczy się spotkanie, zabawa, rywalizacja zawsze w koszykarzach, w sportowcach zawsze jest. Czy to jest amatorska jakaś zabawa, czy coś, to gdzieś tam podprogowo, to się człowiek chce wygrać, bo jest takie dobre endorfiny po tym są.
Pan jeden z młodszych w zespole, to panu się łatwiej gra?
No tak, w zeszłym roku spełniłem kryterium 45 lat, także mogę już sobie w tej drużynie funkcjonować. Na razie jeszcze z nimi nie jeżdżę na turnieje wyjazdowe. Staram się zawsze tutaj oddać cześć Piotrkowi Galantowi. Jestem zawsze jakiś współorganizatorem tego turnieju, także myślę, że Zielona Góra może być dumna właśnie z tej koszykarskiej społeczności, która tutaj w mieście jest, z tego ducha sali w Żonkowie, gdzie to wszystko się narodziło, także naprawdę wszystko super.
Podczas czwartej edycji czego możemy się spodziewać?
To już ten termin jest tutaj dla wszystkich w Polsce znany, wszystkim to przypadło do gustu, widać też po frekwencji drużyn, które przyjeżdżają. Z tego co wiem, to w tym roku parę drużynom trzeba było odmówić. Taka jest tutaj fajna organizacja, wszystko jest naprawdę w wysokim poziomie, dorównujemy turniejowi, wiem, że w Toruniu i w Koszalinie też są fajne turnieje, one są w lepszych okresach, bardziej ciepłych, ale ten jako tutaj lutowy termin, taki zimowy jest super.
Robert Witkowski, zawodnik drużyny z Poznania. Jak pan oceni to finałowe starcie?
Przegraliśmy. Przeciwnik okazał się lepszy. Lepiej zagrali i w obronie, i w ataku i dzięki temu wygrali.
Ale chyba dobra zabawa przede wszystkim się liczy tutaj.
To było głównym celem, żeby się tutaj spotkać i pobawić troszkę. Fajnie, że ludzie chcą mimo upływu lat grać koszykówkę. Fajnie, że się spotykamy w różnych miejscach w Polsce, no w tym roku akurat i teraz w Zielonej Górze.
Proszę o swoim zespole powiedzieć, kto tutaj większą gwiazdą albo gwiazdami jest?
Wiadomo, że największą gwiazdą jest Tomek Szafrański, który kilkanaście, no właściwie już kilkadziesiąt sezonów temu grał w Ekstraklasie. W roku 90 bodaj zdobył ostatnie Mistrzostwo Polski. Reprezentował nasz kraj w ósemce w Pucharze Europy, także myślę, że to jest to bez wątpienia największa nasza gwiazda.
Ten turniej generalnie, no można powiedzieć, że ma już swoją renomę w całym kraju.
No już teraz tak, to jest bodajże trzeci memoriał i wszędzie już w tej chwili w całej Polsce się o nim mówi.
Wy poznaniacy chętnie tutaj przyjeżdżacie do Dżonkowa?
Bardzo chętnie, jesteśmy tutaj drugi raz zaproszeni, dziękujemy za to organizatorom. Myślę, że jeżeli zaproszą nas na przyszły rok, również się pojawimy.
I na zakończenie także towarzyska impreza, a będzie to gala zielonogórskiego sportu. Łukasz Koszarek, koszykarz z Termetu na IBC Zielona Góra, okazał się najlepszym w 17. plebiscycie na najlepszego sportowca Zielonej Góry. 36-letni koszykarz nie mógł być na gali, ona odbywała się w zielonogórskim CRS-ie, gdyż w tym czasie walczył z drużyną z Termetu w Warszawie w rozgrywkach o Puchar Polski. No ale nagroda za Łukasza Koszarka odebrała jego partnerka Marcelina Osińska.
Duże wyróżnienie i przede wszystkim czy duża satysfakcja dla Łukasza i dla pani, jeśli chodzi o ten wybór?
Myślę, że ogromne wyróżnienie i ogromna satysfakcja, ponieważ jak wiemy, no Łukasz też już ma swoje lata, no nie ukrywajmy, jest tak naprawdę no już jedną nogą troszkę u końca kariery, dlatego uważam, że taka nagroda to jest docenienie jego pracy, to co osiągnęli z kadrą narodową, czyli 8 miejsce na Mistrzostwach Świata. Jest to ogromny sukces, także tym bardziej cieszę się, że został tutaj doceniony.
Można powiedzieć, że on już jest traktowany jak swój, mimo że nie pochodzi z Zielonej Góry, to jest już od dobrych kilku lat w Zielonej Górze. Swojak, zielonogórzanin Łukasz Koszarek?
No chyba tak, można tak powiedzieć. Bardzo dobrze się tu czujemy, także myślę, że już można powiedzieć, że już Łukasz jest no po części zielonogórzaninem, tak? Także dobrze się tu czujemy i myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku.
Rafał Gąszczak na drugim miejscu w plebiscycie na najlepszych sportowców. Duża radość, duże wyróżnienie. Jaką wagę przykładasz do tego typu wyróżnień po no, niezwykle udanym, najlepszym sezonie chyba w twoim wykonaniu?
Niewątpliwie był to mój najlepszy sezon. Jest to bardzo, bardzo ważna dla mnie nagroda. Przede wszystkim dlatego, że tutaj ludzie w Zielonej Górze zaczną rozpoznawać mnie jako Rafała Gąszczaka, kickboksera, zawodnika Akademii Sportu Walki Knockout Zielona Góra. Mam nadzieję, że to rozpromuje nasz sport.
Tak się zastanawiam, czy to jest duży stres, jak się wychodzi na scenę, bo na ring trzeba robić swoje, a na tego typu eventach nie każdy sportowiec pewnie lubi wychodzić na scenę w momencie, kiedy trzeba coś powiedzieć mądrego, jak to jest w twoim przypadku?
To jest kwestia, myślę, doświadczenia. Tak samo jak na ring czy na matę wychodzi się po raz pierwszy i jest się mocno zestresowanym, tak samo tutaj, jak się wychodzi na scenę, przemawia do dużej ilości ludzi, no to można czuć lekki stres, ale to już mój któryś raz jest, więc w miarę sobie z tym poradziłem.
Na trzecim miejscu w plebiscycie Patryk Dudek, żużlowiec falubazu Zielona Góra. Pytanie do Patryka, czy to trzecie miejsce jego satysfakcjonuje po niezbyt udanym sezonie 2019.
Powiem tak, dobre i to. Nie ma co wybrzydzać. Jestem mega zadowolony z tego, że mogę być na trzecim miejscu, jeśli chodzi o sportowcę w Zielonej Górze, ponieważ raczej kibice i większość ludzi kojarzy mój sezon z ostatniego miesiąca, który nie był udany. Nikt nie zwraca uwagi na to, co było wcześniej. Jednak wicemistrzostwo świata w parach z Bartkiem, z Marcinkiem dało nam właśnie srebrny medal. Dzięki temu mogę być tutaj na trzecim miejscu i tak samo gratuluję moim sportowcom, którzy stali przede mną i za mną w dzisiejszej imprezie. A trzecie miejsce jest zadowalające.
Martyna Kubka na czwartym miejscu w plebiscycie na najlepszych sportowców. Zaskoczona pani tym czwartym miejscem? Czy można się było spodziewać, że po sukcesach ubiegłorocznych eksperci docenią?
Znaczy, ja i tak jestem zadowolona, bo to jest tak ogromne dla mnie wyróżnienie. W ogóle się nie spodziewałam, że tutaj będę, więc jakby to jest i tak jakby ogromny sukces, że tak powiem. No i co? No i będę pracować, żeby za rok być tutaj jeszcze raz i wiadomo, na wyższym miejscu.
Było sporo sukcesów na arenie międzynarodowej i pewnie jest to doping do tego, żeby było jeszcze lepiej w tym rozpoczętym roku. Krótko, jakie plany?
Za tydzień, za dwa tygodnie lecę do Moskwy na turniej z pulą 25 tysięcy dolarów, potem prawdopodobnie do RPA, także generalnie teraz turniej międzynarodowy, a w lipcu Mistrzostwa Polski, no ale skupiamy się na turniach międzynarodowych.
Kasper Frączek na piątym miejscu.
Myślę, że bardzo duża sprawa, to jest dla mnie ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że pierwszy raz mam przyjemność w takim balu uczestniczyć z takim wyróżnieniem. Piąta pozycja, bardzo dobrze, z tego się cieszę. No jest to docenienie mojej ciężkiej pracy i zwiększenie tych sukcesów. W tym roku no, celów będzie bardzo dużo. Głównym priorytetem będą Mistrzostwa Europy, które odbędą się w październiku. W międzyczasie Puchary Świata, Mistrzostwa Polski oraz walka zawodowa o pas MFC, czyli Makowski Fighting Championship, gdzie zawalczę 21 marca w Łagowie.
Gala zielonogórskiego sportu za nami, kolejna oczywiście za rok. Liczymy na sukcesy zielonogórskich sportowców. W magazynie sportowym Radia Zachód dziś to wszystko. Sport na zachod.pl, na Facebooku Radia Zachód również. Zachęcamy do tego, aby być na bieżąco. Dziś to wszystko. Jutro po godzinie 6 pierwsze informacje. Andrzej Gruszka audycję realizował. Maciej Jęskowicz mówi państwu do usłyszenia za 4 minuty 22 wiadomości.